Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Maryja na katechezę z Kościołem trzecie tysiąclecie. Wygłosi je dzisiaj ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego katechezę, wszystkich ojców na czele z ojcem dyrektorem, wszystkie siostry, pracowników Radia Maryja, operatorów technicznych przy radio, a także całą kochaną rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie i na całym świecie. W cyklu katechez z Kościołem w trzecie tysiąclecie nie może zabraknąć stanowiska Kościoła, który nie patrzy obojętnie na biedę, cierpienia, zwłaszcza osób pozbawionych pracy. Z nimi też utożsamia się cierpiący Chrystus i w nich chce zmartwychwstać. W tym wymiarze, zważając w okresie Wielkiego Postu, w tym wymiarze miłości, odkupienie, które do końca się dokonało, stale się niejako od nowa dokonuje. Chrystus dokonał odkupienia bez reszty i do końca, równocześnie zaś go nie zamkną. W tym odkupieńczym cierpieniu, poprzez które dokonało się odkupienie świata, Chrystus otwarł się od początku i stale się otwiera na każde ludzkie cierpienie. To też apostoł Paweł pisze o dopełnieniu braków udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Chrystus przygotowuje nas do udziału w Jego cierpieniu. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. To też współcierpiąc odkupieńczym cierpieniem Chrystusa, doznajemy ogromnej łaski Pana. Jest to bowiem zawsze współudział w zbawieniu, w odkupieniu świata, którego podjął się na krzyżu Jezus Chrystus, który nam powiedział: nie bójcie się, nie lękajcie się. A więc w znoszeniu wszystkich cierpień trzeba być mężnym. Cierpienie bowiem potęguje miłość, która zbawia świat. Trzeba więc przyjąć tę Ewangelię cierpienia, a następnie swoim życiem ją realizować, zgodnie z zawołaniem Pana Jezusa: pójdź za mną. Pomoże nam nie tylko spełnić nasze człowieczeństwo, ale pomoże nam Chrystus stać się autentycznymi chrześcijanami, a więc, jak mówi, Jego przyjaciółmi, Jego uczniami. I tu właśnie w tej obecnej rzeczywistości, w jakiej znajduje się Polska i Stalowa Wola, widzimy to cierpienie, które też trzeba uświęcić. I przez to cierpienie też trzeba się zbawić. A jest to cierpienie kilkumilionowej rzeszy osób bezrobotnych, jakby sparaliżowanych biedą. To jest wielkie obciążenie i zagrożenie dla pokoju społecznego. To jest wielki dramat, który rodzi konflikty w rodzinach. To jest prawdziwa klęska społeczna. Najbardziej bolesne jest to zjawisko bezrobocia dla młodych, poszukujących pracy po raz pierwszy. Wyzysk słabych, niepokojący wzrost ubóstwa, nierówności społeczne, podziały na tych, co posiadają pracę i tych, którzy jej nie posiadają, którzy ją poszukują, powodują też i antagonizmy społeczne, wyzysk nieletnich, marne wynagrodzenie za pracę, na które pracownicy z konieczności muszą się godzić. To właśnie bezrobocie jest zaprzeczeniem godności osoby ludzkiej i dlatego zawsze jest złem. Jest znakiem niedorozwoju społecznego i gospodarczego państwa. Jest przejawem nieładu moralnego. Dotyka ono przede wszystkim rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, rodziny wielodzietne. Uniemożliwia kształcenie, leczenie, utrzymanie, wyżywienie. Bezrobocie długotrwałe rozbija małżeństwa, rodziny, powoduje konflikty rodzinne, sąsiedzkie, koleżeńskie. Stanowi zagrożenie dla pokoju społecznego. To też tak pięknie powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II w Piekarach Śląskich w 2001 roku o bezrobotnych. Ich dramat rozgrywa się nie tylko na płaszczyźnie ludzkiej troski o teraźniejszość i przyszłość własną i rodziny, ale również na płaszczyźnie duchowego zubożenia aż do utraty nadziei. Człowiek bezrobotny czuje się bezużytecznym, odepchniętym. Dlatego też ogarnia go pesymizm, depresja, wiele schorzeń, nawet zawały serca, poczucie apatii, agresji i ucieczka w alkohol, w narkotyki. poniża bezrobocie poczucie wartości człowieka, powoduje kryzys jego tożsamości osobowej, pomniejsza gotowość do poświęceń, powoduje izolację społeczną, poczucie bezsensu życia. Bezrobocie długoterminowe niszczy tkankę życia społecznego. Po jakimś czasie te osoby długotrwale na bezrobociu stają się antypaństwowi, stają się zwolennikami partii skrajnych, które obiecują poprawę warunków życia, albo wprost wycofują się z życia społecznego i politycznego, nie angażują się w taką działalność. Zło bezrobocia powoduje marnotrawienie jakże wielu, bardzo wielu talentów, uzdolnień, mądrości, doświadczenia ludzi, którzy chcą pracować, mogą pracować, ale nie ma dla nich pracy, nie ma miejsca pracy. Bezrobocie jest czynnikiem rozwoju patologii społecznej, a więc kradzieże, rozboje, włamania, paserstwo, przestępstwa kryminalne, prostytucja, alkoholizm, narkomania, ubóstwo, nędza, a nawet samobójstwa. I szczególnie mi leży na sercu to, co się tu dzieje w Stalowej Woli, gdzie przez 25 lat byłem proboszczem. Na terenie dawnego konglomeratu Huty działa wiele różnych spółek, całkowicie prywatnych i niezależnych od Huty. W sumie to stanowi około 14 tysięcy pracowników. W braku zamówień na sprzedaż wyprodukowanych urządzeń, maszyn, to będzie dramat dla nich wszystkich. Otóż Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w styczniu zarejestrował aż 903 bezrobotnych, a w lutym 684. A z jednego wydziału będzie zwolnionych 968 osób z wydziału ZZM, a jednocześnie też nie ma ofert pracy. Jest kilkanaście najwyżej na taką ogromną ilość zwolnionych. W Stalowej Woli co druga rodzina jest związana zawodowo z największym pracodawcą w mieście, jakim jest Huta Stalowa Wola. Tylko w jednym zakładzie zespołów mechanicznych na bruk, jak powiedziałem, może pójść nawet blisko 1000 osób. Firma produkowała maszyny drogowe i sprzęt wojskowy. I tylko do 31 marca mają pracę. Jest w stanie upadłości. Zwolnienia są nieuchronne. Stoją maszyny wyprodukowane na sumę około 100 milionów złotych. W okresie, gdy pełne zatrudnienie nie jest możliwe, państwo i przedsiębiorstwa powinny zadbać o lepszy podział zadań między wszystkich pracowników. Ale także i organizacje zawodowe, i sami pracownicy powinni umieć się pogodzić dla dobra wszystkich z takim nowym podziałem, być może także z częściową utratą uzyskanych dotychczas korzyści. Nakazuje to po prostu ludzka sprawiedliwość i moralność społeczna. I tak właśnie czynią pracownicy Huty, chcąc ratować zakład. Zgodzili się już od dłuższego czasu, pracują przez 4 dni w tygodniu i teraz jeszcze chcą, żeby oni przedłużyli taką pracę aż do września włącznie i obcięcie pensji o 20%. To są te dalsze działania oszczędnościowe wymuszane na pracownikach Huty Stalowa Wola S.A. Poza tym obniżenie funduszu socjalnego, rozłożenie na 10 lat wypłaty karty hutnika i tak dalej. Wiele tych ograniczeń, które mają w jakiś sposób ratować sytuację zakładu. Podobna sytuacja bezrobocia jest w Kraśniku Lubelskim, w fabryce Łożyc. Podobne problemy mają mieszkańcy Dębicy, Gorzyc, Skopania, Nowej Dęby i wielu innych zakładów pracy tutaj na południu Polski. Brak alternatywnych zakładów w tej monokulturze, gdzie jest jeden zakład na całe miasto, powoduje, że nie ma nowych miejsc pracy. Miasta te uzależnione są od jednego zakładu pracy. Tylko część zwolnionych jest chętna i zdolna do zmiany kwalifikacji i podjęcia pracy w innej branży. Patrząc na mapę bezrobocia w Polsce i porównując stan obecny ze stycznia 2009 roku ze stanem z grudnia 2008 roku, zauważamy, że we wszystkich województwach w całej Polsce jest podwyższone bezrobocie i coraz bardziej podwyższane. I to jest wielki dramat. Województwa o najwyższym stopniu bezrobocia to świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie. I właśnie w obliczu takich zwolnień setek osób mieszkańcy Stalowej Woli i okolic biedniejąc nie będą mieli za co opłacać za mieszkania, energię, gaz, inne usługi komunalne. To może prowadzić do nakazów płatniczych, komorniczych i powiększy się liczba nie tylko bezrobotnych, ale i bezdomnych. Kościół wyraźnie mówi, że bezrobocie jest prawdziwą klęską społeczną. Przede wszystkim w odniesieniu do ludzi młodych, których praca rozwija, ubogaca na całe ich życie. Praca przecież jest dobrem i prawem wszystkich i powinna być dostępna dla każdego, kto jest do niej zdolny. Pełne zatrudnienie jest obowiązkiem każdego ustroju ekonomicznego, każdej władzy. Problemy zatrudnienia domagają się odpowiedzialnego podejścia do tego problemu ze strony państwa. Do obowiązku państwowej władzy należy wspieranie aktywnej polityki pracy, czyli stwarzanie możliwości zatrudnienia i pracy na terytorium całego państwa poprzez rozwijanie różnych obszarów produkcyjnych. Niestety przedsiębiorcy najchętniej sięgają po zwolnienia dużych grup pracowniczych, zamiast w trosce o tychże pracowników o dobrze rozumianą przyszłość własnych zakładów pracy, wspólnie z tymi pracownikami szukać innych, stabilnych, słusznych rozwiązań gospodarczych. A więc jest to problem niezmiernie trudny, złożony. Dlatego szukamy literatury, książek, które by nam pomogły przynajmniej jakoś ustawić ten problem w sumieniu naszym chrześcijańskim, po katolicku. Bo dużą pomocą, oprócz tych pozycji, o których mówiłem dotychczas, jest najnowsza praca księdza profesora doktora habilitowanego Janusza Mariańskiego z KUL-u, zatytułowana Społeczeństwo i moralność. To są studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności. Jest ona właśnie próbą ostrzeżenia przed bezkrytycznym przyjmowaniem postmodernizmu z podkreśleniem roli normatywnej katolickiej nauki społecznej. I właśnie między innymi tam czytamy i takie słowa, że w imię miłosierdzia chrześcijańskiego nie można pamiętać tylko o sobie i o własnych korzyściach, ale trzeba pamiętać o całej wspólnocie ludzkiej. Wzrost ekonomicznych korzyści nie może być za wszelką cenę. Ma swoje granice. Nie wolno nam dać się zwieść błędnej i złudnej wizji nieustannego postępu. Trzeba usuwać wszelkie przejawy niesprawiedliwości i tworzyć środowiska pracy oparte na braterstwie, sprawiedliwości, solidarności. Nie może zanikać nasza wrażliwość moralna. Przedsiębiorstwo nie może stać się areną ścierania się sprzecznych interesów. Ale to ma być wspólnota pracy, która zmierza do pomnożenia dobra wspólnego wszystkich jego członków. Ma się dokonywać stopniowo przemiana kultu posiadania w kulturę posiadania. Prawo do pracy jest podstawowym prawem osoby ludzkiej, koniecznym dla jej rozwoju, dla rozwoju rodziny, dla rozwoju całego społeczeństwa. Zatrudnienie jest dobrem podstawowym, jest warunkiem godnego życia. społeczeństwo nie może dopuszczać do masowego bezrobocia, nawet jeśli byłoby ono uzasadnione z przyczyn ekonomicznych. Zakład pracy nie może być tylko miejscem, gdzie zarabia się pieniądze, bowiem przedsiębiorstwo powinno być wspólnotą osób. Tam powinna być solidarność między pracownikami, gdyż gospodarka jest dla człowieka, a nie człowiek dla gospodarki. Dlatego praca nie powinna być tylko koniecznością, ale praca powinna być traktowana jako autentyczne powołanie, jako wezwanie Boże do nas skierowane, byśmy budowali nowy świat poprzez współpracę z Bogiem, poprzez współtworzenie ze Stwórcą. Poprzez pracę człowiek podporządkowuje się Bogu jako dziecko Boże. Poprzez pracę współpracuje z twórczym działaniem Boga. Akceptuje Boga i pełnię życia, którą możemy osiągnąć przez pracę i modlitwę w Bogu. Każdy człowiek jest moralnie zobowiązany do pracy, czyli ma prawo do pracy, które gwarantuje godność człowieka, który bez godziwej pracy byłby pozbawiony dostatecznych warunków dla rozwoju osobowego i społecznego. A więc trzeba mówić o Ewangelii pracy. Ta Ewangelia pracy stanowi podstawowy aspekt nauki Kościoła o sprawiedliwości społecznej opartej na głoszeniu prawdy o godności i prawach osoby ludzkiej, wyrażającej się w demaskowaniu niesprawiedliwych struktur społecznych i w przyczynianiu się do pozytywnych przemian w społeczeństwie i do promowania prawdziwie ludzkiego rozwoju, czyli przechodzenia od warunków mniej ludzkich do bardziej ludzkich, mniej godnych człowieka do bardziej godnych człowieka. Praca stanowi wielkie dobro dla człowieka. Dzięki niej wzrasta on w swoim człowieczeństwie. Kościół wzywa do odkrywania głębokiego sensu i wartości pracy, do rozwiązywania kwestii nierówności ekonomicznych i społecznych istniejących w świecie pracy oraz do przywrócenia właściwej hierarchii wartości tak, aby pierwsze miejsce zajmowała godność pracujących mężczyzn i kobiet, ich wolność, odpowiedzialność i uczestnictwo. I ten wymóg dotyczy nie tylko pracowników, ale pracodawców i tych, co władzę mają, i tych, co rządzą. Wszyscy o tym powinni pamiętać i z tego sobie sprawę zdawać, jeśli mają katolickie sumienie w sobie. Taki przykład dał nam ojciec święty Jan Paweł II, który solidaryzował się zawsze z wszystkimi, którzy cierpią z powodu braku pracy, zbyt niskiej płacy, niedostatku. Wołał do tych, co tworzą politykę gospodarczą, by inwestowali przede wszystkim w rozwój człowieka i tworzenie nowych miejsc pracy, żeby umożliwiali ten rozwój i szanowali godność i zapewniali bezpieczeństwo publiczne. Na Światowym Dniu Pokoju w 1993 roku powiedział: każdy człowiek i każda grupa społeczna ma prawo do takich warunków życia, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb jednostki i rodziny oraz jej udział w życiu i rozwoju własnej społeczności. Gdy jakiejś grupie odmawia się prawa tego, może czuć się pokrzywdzona przez system, który daną grupę nie akceptuje i odpowiada na to zamiast dialogu przemocą. To szczególnie bolesne jest w życiu młodych, którzy nie mają należytego wykształcenia i możliwości znalezienia pracy, są najbardziej narażeni na to niebezpieczeństwo zepchnięcia na margines i na wyzysk. Dotyczy to też i tych, którzy emigrują, zmuszeni do tego przez ubóstwo i nieludzkie warunki życia w poszukiwaniu pracy, która pozwoli im żyć i utrzymać rodzinę. Kościół wciąż podkreśla, że podstawowym aspektem sprawiedliwości społecznej jest uznanie właściwej godności pracy ludzkiej oraz faktu, że zasługuje ona na właściwe wynagrodzenie wystarczające, aby człowiek pracujący mógł utrzymać siebie i rodzinę. Tak głosi Kościół. Kościół pragnie uwrażliwić wszystkich na wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, na wszelkiego rodzaju formy wyzysku i wzywa wszystkich, aby zainteresowali się życiem publicznym w kraju i starali się mieć wpływ na jego kształt, gdyż zaangażowanie się w dobro wspólne wynika z naszego demokratycznego i obywatelskiego obowiązku. Kościół chce głosić ludziom naszych czasów Ewangelię życia i Ewangelię pracy, sprawiedliwości, solidarności i pokoju i na tej drodze chce przeniknąć i przemienić mocą wiary wszelkie kryteria ocen, podstawowe wartości i cały sposób myślenia społeczeństw. Kościół akceptuje kulturę solidarności, w której wymiar etyczny jest włączony do myślenia ekonomicznego. A więc zachęca do budowania takiego społeczeństwa, którego celem będzie integralne dobro wszystkich jego członków, czyli wszelkie dobro oparte na zdrowych zasadach moralnych, wymagających sprawiedliwego zorganizowania szybko zmieniających się struktur ekonomicznych, politycznych i kulturowych, które ułatwiać będą każdemu człowiekowi stawać się naprawdę człowiekiem i prowadzić życie godne człowieka. Wyzysk ludzkiej pracy jest wszędzie tam, gdzie ludzie lekceważą wszelkie zasady moralne, które głosi Kościół. Chrześcijanie, którzy w życiu publicznym i polityce kierują się wizją ewangeliczną, są wrażliwi na doświadczenie wiary w Boga u siebie i u innych, a wszelką działalność uważają za służbę bliźnim, za których czują się odpowiedzialni wobec Boga, który jest Panem dziejów. I misja ewangelizacyjna Kościoła każe mu śledzić z uwagą dramaty i problemy ludzkości całych narodów, współdziałać w budowaniu sprawiedliwego pokoju i bronić praw najsłabszych, którzy często są niewinnymi ofiarami wielkich społeczności naszych czasów. Dlatego Kościół udziela głosu tym, którzy nie mają głosu i solidaryzuje się z nimi. Kościół pragnie towarzyszyć ludziom w ich pracy, w ich życiu gospodarczym i społecznym oraz chce współprzyczyniać się do prawdziwego, rzeczywistego i pełnego rozwoju, nie tylko technicznego i cywilizacyjnego, ale przede wszystkim kulturowo-etycznego i religijnego. To też upomina się mocno i wyraźnie o jedno z najważniejszych praw ludzkich, a więc o prawo do pracy. Kościół ma jako główny cel poszanowanie godności człowieka i wzrost, pomnożenie dobra wspólnego. Zainteresowany jest człowiekiem oraz wspólnotą ludzi, w której człowiek żyje. Kościół wie, że jego najważniejszą drogą jest konkretna osoba z konkretnymi potrzebami i dążeniami. Człowiek drogą Kościoła. Kościół zawsze służy człowiekowi i służy społeczeństwu. To też samo przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego nie wyeliminuje problemu ubóstwa. Przeciwnie, nawet umacnia stan bogactwa jednych i ubóstwa drugich. Demokracje liberalne zawodzą, gdyż nie potrafią włączyć bezrobotnych do pracy. Bo tych, którzy są wykluczeni, gdy na tworzenie bogactwa dla 2/3 społeczności tworzy się wykluczenie pozostałej 1/3 społeczności. Kościół woła, że plaga bezrobocia jest objawem moralnego nieładu we współczesnym świecie. Wobec wielkiego kryzysu światowego, który istnieje coraz bardziej dotkliwy jest, wzrastają szanse dla Ewangelii, która przyniesie owoce w różnych dziedzinach świata pracy. Bo to jest jedynie panaceum na te wszystkie na te wszystkie problemy tak nabrzmiałe, takie trudne, kryzysowe, bo wszelkie dotychczasowe rozwiązania opierające się na materializmie, ekonomizmie ujawniają złudność utopii, bo nie uwzględniają wszystkich wymiarów życia ludzkiego, uwzględniają tylko materialny wymiar, ale nie uwzględniają moralnych, duchowych i religijnych. Dlatego Kościół domaga się odważnych i twórczych rozwiązań zgodnych z autentyczną godnością człowieka. Woła o kulturę pracy. Wzywa wiernych do większego zaangażowania się w solidarne działania na rzecz osób pokrzywdzonych, biednych, bezdomnych i bezrobotnych. Nie tylko krytykuje niesprawiedliwe, niegodziwe mechanizmy upowszechniane w życiu społecznym, ale wzywa nas, kapłanów i wiernych świeckich, do aktywnych działań dostosowanych do możliwości wspólnot lokalnych, do wypracowania w parafiach, w dekanatach, w diecezjach, w społecznościach zorganizowanych, a więc organizacjach, zwłaszcza w akcji katolickiej, stowarzyszeniach katolickich, wspólnotach katolickich, programów solidarnej walki ze wszelkimi przejawami zła społecznego, a w tym bezrobocia, i do służby na rzecz najbardziej potrzebujących dla dobra wspólnego we współpracy z państwowymi, samorządowymi, związkowymi stowarzyszeniami i różnymi ogniwami organizacyjnymi. W naszej diecezji przeżywamy nawiedzenie Matki naszej Maryi Królowej i nadziei naszej w tym świętym wizerunku nawiedzenia. I będziemy błagać ją, tak dla naszej diecezji, jak dla całej Polski, aby wyprosiła ona dla naszego umęczonego narodu, Królowa Polski, by nam dała mocnych polityków, którzy na arenie międzynarodowej wśród polskiego narodu będą zabiegali o to, żeby Polska była mocna, wielka, była suwerenna, niepodległa, tak jak to czynili Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Roman Dmowski, Paderewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Grabski. To właśnie dzięki ich twórczej inwencji po 123 latach niewoli wyłoniła się Polska, wróciła na mapę Europy z dużym potencjałem ludności, z zachowaną narodową pamięcią, z tradycją wielkości i siły pierwszej Rzeczypospolitej, z poczuciem tożsamości narodowej. W jakiej sytuacji podjęto odbudowę Polski ze zniszczeń po I wojnie światowej, to sobie zdajemy sprawę. Potrójny system prawny, pozaworczy, potrójny system instytucjonalny, miar, wag. Wszystko to trzeba było ujednolicić. Na polskich ziemiach był jeszcze front wojenny, a zatem skala zniszczeń tych obszarów była olbrzymia. Zrównane z ziemią domy, mosty, wsie, miasta, miasteczka. Zburzonych około 2 miliony budynków. Ruina majątku narodowego była ogromna. Trzeba było przezwyciężyć ten efekt zacofania wywołany świadomą polityką zaborców, którzy nie inwestowali na dawnych ziemiach polskich. Trzeba było budować przedsiębiorstwa od podstaw. Trzeba było odbudować pozycję Polski na arenie międzynarodowej, na arenie politycznej. I to wszystko potrafili uczynić. Parlament II Rzeczypospolitej w lutym 1937 roku na wniosek ówczesnego wicepremiera, ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego zaakceptował plany Centralnego Okręgu Przemysłowego, jednej z największych inwestycji okresu międzywojennego. Zlokalizowany w centralnej części ówczesnej Polski, w tak zwanym Trójkącie Bezpieczeństwa, miał zamanifestować przed światem o woli nas Polaków do godnego życia wśród wolnych narodów Europy. miał przyczynić się do zbudowania stanowczej zapory w postaci nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego, będącego odpowiedzią na zakusy hitlerowskich Niemiec i bolszewickiej Rosji. Sąsiedzi ci zmawiali się, by przerwać nasz suwerenny byt. Polska chciała być krajem gospodarczo silnym, bezpiecznym, śmiało patrzącym w przyszłość. Poczesne miejsce w lokalizacji tego przedsięwzięcia wspaniałego wyznaczono terenom w widłach Wisły i Sanu. A więc Stalowa Wola miała wyrosnąć na przemysłowe serce Copu, a Sandomierz miał odegrać rolę kulturalnej stolicy tego przedsięwzięcia. Uprzemysłowić, dozbroić Polskę. To też entuzjazm i chęć służenia ojczyźnie wśród pomysłodawców, planu, inżynierów, robotników był ogromny. Dzięki temu już w pierwszym kwartale w 1939 roku budowę zakładów południowych ukończono, a dnia 8 czerwca 1939 roku ksiądz biskup Franciszek Barda dokonał poświęcenia zakładów południowych. To znaczy, że już pracowały te stalowolskie zakłady na pełnym rozruchu. Na uroczystość poświęcenia zakładów południowych przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. W tych latach 1937-39 na budowę COP-u państwo polskie wyłożyło 60% swych inwestycyjnych wydatków, zaś udział kapitału zagranicznego w tym przedsięwzięciu wynosił zaledwie 5%. I w ten sposób likwidowano bezrobocie. W nurt właśnie tych obchodów 70-lecia powstania COP-u trzeba, żebyśmy się też włączyli. Wszystkie uczelnie wyższe, wszystkie instytucje, a przede wszystkim wszystkie zakłady pracy, dyrekcje zakładów pracy, władze naczelne. Wszyscy jakoś powinni się pochylić nad tym fenomenem przed okresem Polski międzywojennej i czegoś się chcieć nauczyć od nich. Bo i dzisiaj to te wyzwania są aktualne. I trzeba się przekonać do tego, że to jest do zrobienia. Gorsza była sytuacja po rozbiorach, po zaborach, po wojnie. I Polska zmartwychwstała. I to też słuchając słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział w Castel Gandolfo, w homilii do Polaków, że na polskiej ziemi trzeba stanąć obok każdego człowieka, nikogo nie eliminując. I przez wspólnotę z każdym, podejmując dialog ze społeczeństwem, odbudowywać dobro wspólne. Nie można tego dobra budować środkami siły i przemocy, ale wymową słuszności, która oznacza poszanowanie człowieka i dlatego jest zdolna przemówić do każdego. I jeszcze przypomnę słowa Ojca Świętego, którym pożegnał się z nami w 2002 roku, 19 sierpnia, kiedy mówił o trudnościach i kosztach przemian, które boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych, którym przychodzi żyć w niepewności jutra. Powiedział, tę niepewność rodzi system, który usiłuje kierować współczesnym światem. System owładnięty materialistyczną wizją człowieka. A więc przestańmy się lękać. Ojciec Święty nam wszystkim rodakom mówi, że przyniósł nam przesłanie nadziei płynące z dobrej nowiny, że Bóg w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość w Eucharystii, którą się karmimy codziennie. Człowiek w imię Jezusa musi na nowo codziennie zmagać się ze złem i walczyć o dobro, które nie bywa łatwe. Nie możemy godzić się nastawienie warunków uwłaczających naszemu tysiącletniemu dziedzictwu, obrażając wartości chrześcijańskie narodu. Nie wolno nam kapitulować przed cynizmem i arogancją bezbożeństwa libertynów. Dziękuję za uwagę i serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji sandomierskiej za wygłoszenie sobotniej katechezy w ramach z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Drodzy słuchacze Radia Maryja, rodzino Radia Maryja, ksiądz biskup jest do dyspozycji naszych drogich słuchaczy. Można dzwonić do naszego studia w Toruniu. Przypominam, telefony dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 48 56. Księże biskupie, gorąco pozdrawiamy ze studia w
Toruniu.
Teraz i zawsze.
Teraz na Jasnej Górze będę przewodniczył pielgrzymce maturzystów z diecezji sandomierskiej, przybyłej dzisiaj na Jasną Górę. Modlą się przed maturą, prosząc Matkę Najświętszą o szczególną pomoc i opiekę, ale przede wszystkim chcą mieć wyrazić gorącą miłość do Matki Najświętszej, związać się z nią na całe życie i sprawy nasze, i sprawy rodzin swoich, to wszystko powierzają Matce Najświętszej, naszej Matce Królowej, właśnie w roku, kiedy diecezja nasza sandomierska przeżywa nawiedzenie w świętym wizerunku.
A więc jest ksiądz bliski nie tylko wszystkim ludziom świata pracy, ale też i młodzieży. Jesteśmy dzisiaj naprawdę bardzo wdzięczni, myślę, sami słuchacze to wyrażą, ale blisko tych ludzi, którzy tracą pracę, ta solidarność, myślę, Kościoła i w osobie księdza biskupa jako przedstawiciela Episkopatu Polski jest ogromnie cenna. Będziemy, księże biskupie, już odbierać telefony, bo już się rozdzwoniły, dlatego jeśli wolno, to już będziemy odbierać, dobrze?
Bardzo proszę.
Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie ekscelencję, witam serdecznie ojca Zdzisława. Temat wspaniale wkomponowuje się w okres Wielkiego Postu, bo miłość do Chrystusa urzeczywistnia się właśnie w chorych, cierpiących, bezrobotnych, bezdomnych. Mam kilka swoich przemyśleń. Wydaje mi się, że dzisiejszy świat robi wrażenie, jakby nie chciał nic wiedzieć o miłości. Zatracił jakieś zrozumienie najistotniejszych spraw i nie bardzo rozumie, dlaczego należy poświęcić się dla bliźniego, w którym nie dostrzega nic, jak tylko zwykłego człowieka. Mówi się przecież, są różne organizacje charytatywne i pomocowe w dzisiejszych czasach. To bardzo dobrze, bo one są konieczne, bo inaczej by stratowano prawa jednostki. Ale jest rzeczą też oczywistą, że największym nieszczęściem naszych czasów jest zanikanie w życiu miłości Chrystusowej, mimo że Europa ciągle nazywa się chrześcijańską, ale niewiele posiada z tej miłości. I co to dowodzi? Dowodzi to, że mimo że chrystianizm się nie przeżył, ale my nie stosujemy się do jego zasad. A Chrystus na sądzie ostatecznym nie będzie nas pytał o ocenę innych, ale nas zapyta, co ja, co ty uczyniłeś dla drugich, tych chorych, cierpiących czy błądzących w wierze, no bo do pomocy zobowiązany jest każdy z nas. I trzeba chcieć i umieć wczuć się w pełni w położenie drugich, bo nędza ludzka jest rozmaita. Ucznia Pana Boga można poznać po dobroci. A Pan Jezus mówi, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. A na sądzie ostatecznym my zostaniemy zapytani, czyśmy służyli z miłością bliźnim, czyśmy mieli miłość Chrystusową w duszy. A nawet, jeśli nic nie mamy materialnego do dania, to dajmy dobre i ciepłe słowo. I przecież nie bójmy się, że może stracimy miłość Bożą, bo to, co się czyni z miłości, ma większą wartość w oczach Pana, który nam powiedział, kto w imię moje cokolwiek uczyni, ten stokrotnie tyle otrzyma. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za te piękne słowa, które są jakby dopełnieniem tej katechezy. I katecheza swój cel osiąga właśnie przez to, że inspiruje do takich przemyśleń, którymi się słuchacze dzielą ze wszystkimi. To jest to dobrodziejstwo Radia Maryja, że my się wzajemnie ubogacamy i uczymy jedni drugich, zachęcamy i wspólnie przystępujemy do konkretnych działań, które będą służyły bezrobotnym. Dziękuję bardzo.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja z taką praktyczną...
Kto się dodzwonił do nas?
Elżbieta z Warszawy. Ja z taką praktyczną prośbą do wszystkich radiosłuchaczy i oczywiście jak gdyby prośbą o potwierdzenie dobrej myśli dla nas wszystkich wspólnie Polaków. Chodzi mi o to, że w tej chwili dajemy z naszego podatku 1%. Propozycja moja byłaby taka, żeby dawać ten 1% na Caritas z zapiskiem dla bezrobotnych i pomagać sobie nawzajem w Polsce na tyle, ile możemy i na tyle, ile nas stać. Czy to nie byłoby jakimś takim narodowym naszym wspólną modlitwą do tego, żeby nam było lepiej? Bóg serdeczny zapłać.
Dziękuję bardzo i cieszę się bardzo, że pani ten temat podjęła, bo właśnie ordynariusz diecezji sandomierskiej, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, podjął decyzję o uruchomieniu funduszu interwencyjnego Caritas diecezji sandomierskiej przeznaczonego na pomoc dla rodzin pracowników zwalnianych z pracy. Pierwsze wpłaty na fundusz Caritasu pochodzą z kurii sandomierskiej i Wyższego Seminarium Duchownego i wpływają następne. Zarząd regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność właśnie apeluje do zakładów, instytucji, środowisk społecznych i pracowniczych, do związków, do różnych osób o wpłaty na fundusz interwencyjny Caritas diecezji sandomierskiej. W obliczu trwających już i zapowiadanych grupowych zwolnień pracowników ważny jest każdy gest solidarności, ważna jest solidarność serc i sumień. Wpłaty można przekazywać na konto Caritas diecezji sandomierskiej numer 81 10 60 00 76 00 00 32 00 31 95 41 z dopiskiem fundusz interwencyjny. Można także przekazywać właśnie 1% podatku w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Przypominamy wszystkim związkowcom, że procedura przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest znacznie uproszczona. Nie trzeba samemu dokonywać wpłaty. Zrobi to za nas Urząd Skarbowy. Wpłaty na 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego pochodzą ze środków budżetowych. Apelujemy o przekazanie 1% swojego podatku na Caritas diecezji sandomierskiej fundusz interwencyjny. Można to zrobić do końca kwietnia 2009 roku, aby w tym terminie rozliczyć podatek za 2008 rok. I oczywiście potem w dalszym ciągu. I to właśnie... Informacje są na stronie internetowej Caritas diecezji sandomierskiej. Oprócz tego można też i wpłacać przekazem pieniężnym dowolne wpłaty na rzecz ludzi, którzy są pozbawieni pracy i mają ciężkie warunki z tego właśnie powodu.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy. Bardzo prosimy. Już jesteśmy na antenie radia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza biskupa i ojca oczywiście i Henryk Strzepietowa. Cóż, ja, księże biskupie, chciałem tutaj powiedzieć. Słuchałam tej pięknej, bardzo pięknej, ale odgrywam również taką jakby myśl, że to jest smutna bardzo katecheza. No i łączę sobie to z tym, że jest Wielki Post, męka, śmierć, no jest smutek. Ale co dzieje się właśnie w naszym polskim społeczeństwie, gdzie mówimy o tym kryzysie? To, księże biskupie, mi przychodzi na myśl, no bardzo smutna taka myśl, że co dzieje się w naszym właśnie polskim kościele? Bo jak my teraz widzimy te partie różne, co są polityczne, które tworzą kościół, bo właśnie to jest wspólnota, to jest nasz kościół. Księża biskupi tyle mówią, księża głoszą homilię, a do polskiego społeczeństwa, co właśnie ksiądz biskup tu nawiązał pięknie do sługi Bożego Jana Pawła II, to nie chcą w ogóle tego słuchać. No jak mamy na myśli, Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, głosił homilię, pięknie mówił, co tu na koniec ksiądz biskup posłużył się również, a gdzie polski naród, polski kościół nawet te słowa ma. No i dla mnie jest smutno bardzo, że dziś, kiedy właśnie widzimy dokładnie kryzys w tych partiach politycznych, wszyscy mówią tak, tak, tak mi dopomóż Bóg. Ludzie, którzy chodzą do kościoła ciągle, są nawet blisko w kościele, odgrywają role zaszczytne, a oni popierają na przykład teraz Platformę, idą za Tuskiem, za innymi partiami. Ja nie mówię, nie oceniam żadnej partii, ale to jest kryzys kościoła, widzę, kościoła polskiego społeczeństwa. I tu, księże biskupie, na myśli mi stoją słowa, co powiedział Pan Jezus. Nie kto inny, ale Pan Jezus, do siostry Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem, ale z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście. To są słowa Pana Jezusa. I Jan Paweł II nam wszystko to zostawił. Najważniejsze, koronka do Bożego miłosierdzia. Ile osób ją odmawia? Z niektórymi chcę się spotkać, chcę ich po prostu do tego zaangażować. Oni śmieją się z tego i to jest polski kościół. I ja widzę kryzys nie tego właśnie, co jest nazwane kryzysem Europy czy tam światowy, tylko kryzys polskiego kościoła. I właśnie Maryja powiedziała, że pod koniec będzie w kościele działał szatan, diabeł, on będzie odnosił zwycięstwo. Z La Salette, jak czytam słowa z objawień, to ciągle mi na myśli te słowa. I takich kateches, a przede wszystkim takich homilii, co dziś ksiądz biskup mówi, to w polskim kościele, w Wielkim Poście powinniśmy słyszeć jak najwięcej. Księże biskupie, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Henryku, szczęść Boże. Dobrze, że pan uściślił, mówiąc o Kościół Polski, to nie tylko hierarchia, kapłani, ale także polskie społeczeństwo i te wszystkie organizacje, które się mienią być katolickimi, które powołują się, odnoszą się, odwołują się do wartości katolickich, ale poza odwoływaniem się i powoływaniem się nie widać tego w życiu, nie widać tego w postępowaniu. To jest dramat. Zresztą Pan Jezus to przewidział, kiedy mówił przypowieść o ziarnie, które pada na żyzną glebę, na drogę między ciernie, na skałę. To tak jest niestety po dzień dzisiejszy. Mają uszy, lecz nie słuchają. I dlatego będzie każdy odpowiadał przed Panem Bogiem. Każdy się przed Panem Bogiem rozliczy. Na to jest cała wieczność, żeby się człowiek, każdy rozliczył z tego życia, które otrzymał od Pana Boga. Co on dał z siebie? Ile miłości okazał? Tyle będzie miał szczęścia.
Radio Maryja, słuchamy, następny telefon.
Tak.
Szczęść Boże, już jesteśmy na antenie Radia Maryja. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do katechezy.
A kto do nas się dodzwonił?
Dzwoni Teresa. Ja jestem właśnie za tym i tego nie mogę znieść, żeby te nasze urzędniki, które tam są na tym wysokim stopniu, to politycy, żeby oni byli wybrani dobrzy ludzie przez nas, my są widni, no niby nie ja, bo ja już nie wybieram ich. Żeby nie wybierać, którzy nie chodzą do kościoła, którzy nie są, no przecież widzimy, słyszymy, bo oni nam nieraz to nawet doświadczają, kim są i co będą robić. Więc powinniśmy tak daleko prosić o łaskę, żeby nam ta Matka Najświętsza, Pan Jezus dał, żebyśmy ich nie wybierali, tylko dobrych. W ten czas będzie dobrze, jeśli ta góra będzie dobrze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani za tą troskę. I oczywiście wybierając osoby, które nie mają w sobie sumienia i nie chcą służyć dobru wspólnemu, dobru narodu, całego, to grzeszymy, popełniamy grzech złego wyboru, wyrządzamy krzywdę ojczyźnie i narodowi, wybierając takie osoby, które będą przynosić szkodę i krzywdę ojczyźnie i narodowi. Ale powiem jeszcze o innej sprawie. Też właśnie była aktualna sprawa referendum uwłaszczeniowego. Chodziło o to, żeby ten majątek, który był wypracowany za głodowe pensje w pocie czoła, żeby ten majątek ocenić, zwartościować, jaki on jest, podzielić przez ilość mieszkańców i na każdego jakaś tam dywidenda by przypadała. Już każdy miałby przynajmniej jakąś sumę wyjściową. Potem można było to bilety wartościowe zamienić, czy do banku włożyć, oprocentować, potem można było łączyć. I to stworzyłoby podstawę do tworzenia zakładów pracy małych, średnich i nie musieliby nasi synowie i córki tułać się po całym świecie, szukać pracy. W Polsce byłoby dość miejsc pracy. Właśnie tu była klęska, że nie poszli nasi Polacy, nie poszli do referendum uwłaszczeniowego i wywianowali swoich, tych, którzy ich gnębili. Wywianowali. Oni zawłaszczyli, a nas wywłaszczyli. I mamy tutaj właśnie już owoce tego wszystkiego, wcześniej ta gruba krecha, a więc brak dekomunizacji, brak lustracji. Tak lekko potraktowaliśmy te sprawy, które przecież decydują o życiu, o warunkach życia każdego z Polaków. I teraz, i przyszłych pokoleń, które będą. Więc wiele błędów było popełnionych i dalej jest popełnianych, bo to zaślepienie, egoizm egoistyczny, ta pazerność, żeby tylko dla siebie ciągnąć jak najwięcej, ten chaos, zamęt, którym się na mętnej wodzie ryby łowi, to celowo wprowadzane jest, żeby ten naród tak skołować, żeby nie miał pojęcia i żeby nie umiał, nie miał rozeznania, i nie potrafił wybierać tego, co jest dobre, a odrzucać tego, co jest złe. Tutaj się przyczyniły do tego media. One ponoszą ciężką odpowiedzialność za to, że najpierw milczały o referendum, a potem szydziły sobie z referendum i świadomie robili wszystko, żeby ludzie do referendum uwłaszczeniowego nie poszli. A skutki tego mamy dzisiaj i będziemy mieli jeszcze bardzo długo.
Dziękujemy. Następny telefon, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Ja chciałam bardzo podziękować księdzu biskupowi Edwardowi, ponieważ bardzo to słowo księdza biskupa umacnia mnie. To jest ogromnym wsparciem nie tylko dla mnie, dla naszej rodziny, ale myślę dla tak wielu ludzi. I chcę zauważyć, że ksiądz biskup tak bardzo rozumie te wszystkie problemy, tak bardzo wskazuje ich rozwiązywanie i też wskazuje, że po Bogu najważniejszy jest człowiek, że wszystko winno służyć dla dobra każdemu człowiekowi. I na miarę talentów udzielonych nam przez Boga, każdy świecki powinien wedle natchnienia Bożego robić to, co najlepiej potrafi. Nie możemy być właśnie bezczynni. I każdy, tak jak ojciec Jacek Dubel, bardzo mu też dziękuję za tą dzisiejszą homilię, że my powinniśmy być, możemy być współpartnerami, że czujemy tę odpowiedzialność za Kościół i nie powinno nas się spychać, na przykład stłamsić czy do czterech ścian domu, bo my czujemy potrzebę tego angażowania się i chcemy uczestniczyć aktywnie w życiu Kościoła i żeby inni to mogli zauważyć i jednocześnie pomóc nam w tym uczestniczyć, a nie spychać nas, bo to, jeżeli Bóg udziela nam tego ogromnego potencjału, tej energii, tego dynamizmu, że chcemy naprawdę aktywnie uczestniczyć, to powinno być potrzebne ten jak gdyby w budowli żywego Kościoła. Każdy człowiek jest tak bardzo potrzebny i dziękuję księdzu biskupowi. Bardzo mnie to podbudowało, to słowo, i zawsze mnie ogromnie buduje i wspiera. Szczęść Boże księdzu biskupowi, ojcu Zdzisławowi i wszystkim. Życzę dużo siły i mocy i tego wspólnego trwania przy Bogu i tego miłowania naszej ojczyzny i Kościoła. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Na pocieszenie Pani i wszystkim, którzy słuchają, powiem, że taka mobilizacja jest, choćby nawet z Stalowej Woli. Była droga krzyżowa właśnie w intencji zakładów, które są zagrożone bez zwalnianiem z pracy, w intencji zagrożonych zwolnieniem i już bezrobotnych. Była odprawiona droga krzyżowa w piątek, 2 tygodnie temu. I na tej drodze krzyżowej wzięło udział około 10 tysięcy wiernych. O godzinie 18 się rozpoczęła, a zakończyła się o 23, a więc 5 godzin. 10 kilometrów ciężki krzyż dźwigali. Piękne rozważania przygotowali, właśnie aktualne, ukazujące ten dramat bezrobocia. Mówili otwarcie, pełnym tekstem do Pana Jezusa, skarżąc się, prosząc Go, błagając, śpiewali gromko ulicami miasta Stalowej Woli. To była imponująca procesja z krzyżem, z ciężkim krzyżem na wzmianę. Zmieniali się różni przedstawiciele różnych zakładów z terenu Huty i z innych zakładów Stalowej Woli. Więc to jest taka odpowiedź. Widać, że nasz naród czuje to i potrafi się zmobilizować, zebrać. Przecież nie było nawet, nie było kiedy tak wszystkich zachęcić. A jednak szybciutko potrafili się zmobilizować. W tak potężnej masie przyszli, tak pięknie modlili się. Potem miałem msze święto w każdym kościele w Stalowej Woli. I po mszach świętych było spotkanie otwarte, gdzie mówiono o tej sytuacji w Hucie. Przedstawiciel Solidarności Huty nakreślał sytuację w zakładach pracy, bezrobocia. Był też ksiądz dyrektor Caritas w diecezji sandomierskiej. Mówił właśnie o tym funduszu interwencyjnym, o tym odpisie 1% i zachęcał do ofiar na rzecz rodzin bezrobotnych. Czy też bardzo doświadczonych tym bezrobociem.
Radio Maryja, słuchamy? Radio Maryja, już jesteśmy na antenie.
I będzie pod Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza biskupa Bolesław z Zamościa. Ja chciałem powiedzieć, księże biskupie, że akurat jestem też jakby poszkodowanym, bo założyliśmy taką tą inicjatywę. Koncentrowaliśmy świadectwa udziałowe. Jestem współzałożycielem spółki Fundusz Świętego Jerzego i to wszystko zostało zmarnotrawione przez pomysłodawcę, którego osobiście ksiądz biskup bardzo zna, bo jest to profesor Kulu. Boli mnie akurat serce, jeśli o tym mówię, bo już trwa sprawa ponad 10 lat i nic nie można zrobić. Doniesienia do prokuratury, do sądu nie skutkowały nic i praktycznie ta spółka została zmarnotrawiona. Pomysł był świetny oczywiście, ale fundusze inwestycyjne, które by zarządzały o tym, co ksiądz mówi, biskup, o powszechnym uwłaszczeniu, to właśnie gdyby była misja, oczywiście od, jak to się mówi, Boża misja, to wszystko by wypaliło. A jeśli to jest misja od Rockefellerów i innych, to nie jest Boże, proszę księdza.
Dlatego my właśnie włączyliśmy to w Caritas diecezji.
Ja chciałem właśnie prosić, wręcz apelować o szturm modlitewny, tak jak było w roku 20, że bolszewicy przestraszyli się płaszcza Matki Najświętszej, bo nic my sami oczywiście, nawet żebyśmy mieli święte pomysły, wybierali niby ludzi prawidłowych, jak najbardziej. No, ja znam osobiście księdza biskupa, podziwiam cały czas i podziwiałem, bo poznałem kiedyś. Ponad 10 lat przyjeżdżałem tam z kolegami na katolicki uniwersytet. No byłem po prostu zafascynowany tym wszystkim, prawda? Kiedyś ostro działałem, no w tej chwili troszeczkę zdystansowałem się od tego wszystkiego, bo po części jestem i taki sfrustrowany. Na to wszystko człowiek się tak nie może patrzeć. No i czekam, kiedy to wreszcie ten palec Boży jakoś to wszystko naprawi, ale to widocznie Polacy mocno zawinili, więc Pan Bóg musi ich doświadczyć.
Tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie panu. No, czasem to takie najtrudniejsze momenty, kiedy po ludzku sądząc jesteśmy w niemocy, nie możemy nic zrobić, to panu wtedy dopiero mocno działa i okazuje się, żeby to nie była nasza chwała, tylko chwała Boża. Wtedy dzieją się wielkie rzeczy i Pan Bóg powołuje ludzi i znajduje rozwiązanie. Pan Bóg ma sposoby na każdą sytuację i na każdego człowieka. Także miejmy nadzieję.
Księże biskupie, już dobiegł nam czas przeznaczony na antenie Radia Maryja na katechezę. Byśmy poprosili może o podsumowanie, a na koniec to też o pasterskie błogosławieństwo dla rodziny Radia Maryja.
No ja przede wszystkim chcę gorąco podziękować na ręce ojca Zdzisława, ojca dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza, za to, że my mamy gdzie mówić, że my możemy tymi treściami się dzielić, że i słuchacze mogą mówić szczerze i otwarcie i tworzymy pewien takie środowisko zatroskane o ojczyznę, zatroskane o Kościół w Polsce. Łączymy wtedy te nasze pomysły, myśli, słowa, serca łączymy, ręce łączymy i mam nadzieję, że ten wielki uniwersytet, jakim jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, ta Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, to będzie zaczyn wielkich przemian w Polsce. One stopniowo dojrzewają. Pan Bóg nam dopomoże, a zresztą to całe dzieło jest w rękach Matki Najświętszej. Ufajcie, mówi Matka Najświętsza, w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. I Pan Jezus też mówi, ufajcie, jam zwyciężył świat. A więc do dobra należy triumf, do dobra należy zwycięstwo i z taką nadzieją trzeba podejmować te wszystkie nasze działania. Pan Bóg już wie, co my możemy zrobić, ile możemy zrobić, więc róbmy, co tylko możemy, bo naprawdę tym ludziom trzeba pomóc. Ja już przedstawiłem w skrócie ogromnym te skutki bezrobocia, jakie są, to można byłoby długo mówić na temat skutków bezrobocia i tej sytuacji bezrobocia. Oczywiście katecheza jest jakimś wielkim skrótem myślowym, ale wydaje mi się, że to wystarczy, żeby pobudzić serca, sumienia i że w jakiś sposób ten problem widzieć i rozpatrywać. Są organizacje katolickie, Akcja Katolicka. Każdy oddział Akcji Katolickiej powinien się zainteresować problemem bezrobocia, problemem biednych ludzi. Ten problem staje się coraz bardziej palący i nie można go zlekceważyć i o to gorąco wszystkich proszę. I duchownych, i świeckich, żebyśmy się połączyli, a nawet jakieś spotkania, gdzie można by się podzielić tymi doświadczeniami, bo różne diecezje mają różne doświadczenia, więc niechby na skali dekanatu parafie się dzieliły tymi doświadczeniami, diecezja, niech w ramach diecezji dekanaty niech się podzielą. I także na forum ogólnopolskim myślę, że ten problem będzie coraz głośniej wypowiadany i tego bardzo o to proszę i życzę tego z całego serca i na taką pracę serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać, księże biskupie.
Bóg zapłać, Ojcu. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Drodzy słuchacze, była to katecheza z Kościołem Trzecie Tysiąclecie. Wygłosił ją ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. Ksiądz biskup Edward Frankowski poświęcił dzisiejszą katechezę tak bardzo aktualnemu problemowi społecznemu w naszej ojczyźnie, jakim jest bezrobocie.